Hello, mój drogi, witam ciebie.
Hello!
Powiedz mi, widziałem tweet Buddy'ego Hilda. Buddy Hild napisał, że jest bardzo rozczarowany Grą o Tron. Twoje?
Czy jest rozczarowany?
Krą o Don. Czy się ocierać krą o rzekę Don. Jest bardzo rozczarowany Grą o Tron.
A, o Tron, zrozumiałem. O Don. I tak,
o Don, tak, bo o Don powiedziałem.
Nie,
tak.
Znaczy ja się tam, to jest coś strasznego. To jest coś strasznego. To jest coś tak okropnego, że to nie ma już słów chyba.
Z drugiej strony
zastanawiam się, który sezon 8 serialu był dobry.
O, bronienie, ale to dobry take jest. Który sezon 8 serialu był dobry? To jest bardzo dobry take. Dokładnie.
Znaczy, ja powiem tak, co mieliśmy w tym odcinku, tak na dużym poziomie ogólności.
Nie możesz spoilować.
Dowiedzieliśmy się, że tak.
Poczekaj, ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Pod poniedziałkowym odcinkiem tydzień temu Krzysiek spytał się, czy są spoilery.
I nie było.
Tak, ja się zacząłem generalnie zastanawiać nad tym, że już rozmawialiśmy, to znaczy ty mówiłeś o Grze o Tron już chyba trzeci czy czwarty raz w poniedziałek, tak z rzędu, nie? I dotychczas nie spoilowaliśmy, mówiłeś na dużym poziomie ogólności, więc zaskoczyło mnie to pytanie, czemu nagle miałyby być spoilery, więc to może zróbmy tak. Ja proponuję zrobić tak, mój drogi. Jeśli będziemy spoilować Grę o Tron, to powiemy o tym, że dziś spoilujemy Grę o Tron. Czy chcesz pospoilować dzisiaj Grę o Tron? Możesz pospoilować.
Nie, ja chcę tak żeby kogoś zachęcić do obejrzenia i może ktoś będzie miał podobne przemyślenia do moich, tak żeby, wiesz...
Nie, ja chciałem twoje... Wiesz co, jak dla mnie możesz spoilować, ciężko nie zahaczyć się o spoilery.
Nie, ale ja chcę tak spoilować, tak wiesz, tak... Jest bardzo polska ta... Bardzo polski ten odcinek. Bo okazuje się, że najwspanialszym systemem politycznym, jaki można sobie wymyślić, to jest elekcja Viritim. Wolna elekcja. I jakby 200 lat historii Polski niczego nie nauczyło tego narodu.
Scenarzystów Gry
o Tron. Wolna elekcja to jest najgorsze, co może być. Ale dobrze. Dwa. Okazało się również, znaczy to takie obrazki, na przykład, czy wiedziałeś, że najlepiej pisze się piórem, kiedy jesteś ubrany w pełną zbroję płytową? Dla mnie było to dosyć zaskakujące.
Czyli to jest, rozumiem, wiedza, którą pozyskujemy. Przydatna wiedza, którą pozyskujemy w Grze o Tron.
Oczywiście musiał pojawić się, jest wyprawa Krzysztofa Kolumba po odkrycie Nowego Lądu. Czyli Ameryki.
Fantastycznie, jak wiemy, był pierwszy.
Był pierwszy. W związku z tym...
Uczymy się historii dalej.
Ten Leif był na poziomie minus jeden, ale dobrze.
Leif. Jak się mówi? Leif? Leif. Leif. Tak. Ja tak z czystej ciekawości, jak to się po wikińsku, wikingosku.
W wikińsku. Potem okazuje się, że możesz być teoretycznie, miałeś być władcą świata, a na koniec jesteś władcą obdartych Eskimosów. To też bardzo taka ciekawe było przejście, taka tranzycja.
Rozumiem, czy taki klimatyczny trik.
Tak, taki właśnie, wiesz, że możesz z samej góry upaść na samo dno. I tak niespodziewanie, a z drugiej strony okazało się, że możesz że tak powiem, z samego dna wyjść na samą górę.
Z Eskimosa stać się przywódcą nowego świata?
Niemalże, ale w każdym bądź razie jest ukłon w stronę Nie, bo tu za dużo bym podpowiedział.
A, musisz uważać, żeby koniecznie uważać. Podpowiedzieć ludziom, którzy będą oglądać. To był ostatni odcinek?
Tak.
Ostatni odcinek najpopularniejszego serialu tej dekady, żeby nie zespoilować. Koniecznie, bo to trzeba sobie odczekać. Bo
to no i oczywiście, sobie... no nie, wiesz, są sceny zupełnie dramatyczne, jak wyjęte z filmu polskiego, wiesz. Boguś, tak jak Boguś Linda, tam krztuszący się krwią, albo 16 minut agonii. No tutaj jest, to jest dosyć podobnie. Nie jest,
to
jest,
czy to jest...
No? Plus, wiesz, jest plus jest taka rozmowa między głównymi bohaterami, która przypominała taki, wiesz, dialog między, nie wiem, Jeffersonem, Washingtonem i Thomasem Paine'em na temat, wiesz, co to jest tyrania, czym jest prawdziwa wolność, kto decyduje o wolności, ale w każdym razie mówię.
16 godzin rozmowy.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że demokracja została odrzucona. Możni tego świata doszli do wniosku, że równie dobrze psom można by dać głos i koniom.
Wyszłoby na to samo. Rozumiem.
Wyszłoby na to samo, więc w tym to nie jest absolutnie taki, wiesz, przypominał mi trochę, końcówka przypominała trochę, nie wiem, czy pamiętasz ten taki we Władcy Pierścieni.
Nie.
Tą 40-minutową końcową scenę pożegnania, kiedy tam ktoś idzie na okręt, ktoś z okrętu schodzi, ktoś wraca, ktoś się do kogoś przyłącza, łzy kapiące, ciepłe, wzruszający moment, który... Nie, to nie tak miało być. W każdym razie okazuje się na koniec, że domy publiczne są ważniejsze od budowania floty. I to jest taki poziom, taki zwiastun.
To jest puenta całej gry o Tryon.
Normalności.
Aha, dobrze.
Także...
700 tysięcy osób podpisało się do czwartku pod wnioskiem o tym, żeby ten ósmy sezon nakręcić raz jeszcze.
Nie było jeszcze raz!
Że ci dwaj scenarzyści pozostawieni bez książki zginęli.
No nie, popuszczeni samopas, no nie podołali temu. Nie, no naprawdę nie było niczego w tym całym sezonie, co byłoby takie porywające. Mówię, głównie jakieś takie wygłaszanie komunałów do mrocznych ścian i taka, wiesz...
Czy to był ostatni odcinek Gry o Tron w ogóle?
Nie, bo już wiadomo, że są jakby trzy kolejne scenariusze się, ja. będą takie prequele chyba, wiesz?
Aha, czyli co się wydarzyło zanim była Sansa na przykład,
tak? Jakieś tysiąc lat wcześniej będziemy...
Jeszcze wcześniej, rozumiem.
Nie, wiesz, no to ten serial odniósł za duży sukces, żeby można go było tak zamieść pod dywan. No wiesz, to jest takie podobne zdanie, że ty i ja nie doczekamy nigdy ostatniej części, w naszym życiu nie doczekamy ostatniej części Gwiezdnych Wojen. Wiesz, raz czuna maszynka pieniędzy się tak nie zatrzymuje łatwo.
Myślałem, że chciałeś coś powiedzieć, że ty i ja, że nam idzie gorzej z każdym kolejnym sezonem.
Nie wiem, czy w ogóle masz takie poczucie sezonowości naszego grania?
Nie, bo właśnie nie mogę sobie przypomnieć, ile to sezonów już trwa to wszystko. Cały ten... Nie mam.
Pięć mistrzostw razem zrobiliśmy.
Teraz piąty sezon Palmy. Pięć finałów Golden State Warriors będzie. Tak. Twojego ulubionego klubu.
Mojego ukochanego zespołu.
Ukochanego przy sercu.
Wspaniałego, cudownego, niepokonanego.
Chris Mullin, pamiętasz czasy, gdy kibicowałeś, wierzyłeś, że Tim Hardaway trafi ten rzut.
Wierzyłem, że
Marciulonis.
Marciulonis.
Denerwowałeś się, jak wybrali Adonala Foyla.
Grasz wydać.
Cieszyłeś się z wymiany Troya Murphy'ego do Indiany i widziałeś, co będzie się działo potem. Mike Dunleavy i Troy Murphy odszli. Mój drogi, dobrze, to nie fajne, a fajne. Piast Gliwice zdobył tytuł. I tak sobie pomyślałem, mój drogi, absolutnie niezainteresowany koncepcją uprawiania sportu piłka nożna w Polsce, że to dobrze, że wygrał zespół z małego miasta. że fajnie, no, że miło, no, że sympatycznie, że...
To by się
Bo Waldemar Kornalik, trener...
Nie, no jest wielki sukces, oczywiście, oczywiście tutaj na warszawskich ulicach jadę w takim, wiesz, w takim 30-centymetrowym poziomie szamba, które się rozlało i będzie wybijało jeszcze przez najbliższe kilka tygodni, jeśli nie miesięcy. Trzeba to będzie posprzątać. Myślę, że rozczarowanie ze stołecznych kibiców jest ogromne. Frustracja, złość, Włukowicz, Won, Mioduski, Won, Legia to my, Won, nie znasz się, odejdź, zostaw, przestań, pajace, produkty piłkarsko-podobne, koszulki z zawartością. No, będzie ta retoryka trwała jeszcze przez jakiś czas. Sytuacja stołecznej Legii nie wygląda najlepiej. Ona głównie ma chyba jednak podłoże finansowe.
Ojej, to pieniędzy brakuje.
No brakuje. Ten budżet się od 2 lat się nie spina. No bez gry w pucharach to wszystko tak nie bardzo śmiga. A tak, żeby dać własne pieniądze, to nie jest wcale tak prosto. No nic, w każdym bądź razie wróci Jodłowiec. Jodłowiec powie, jak to jest, jak się gra w mistrzowskim zespole, jak się zdobywa tytuły. No to dojdzie do jakiegoś kolejnego przesilenia. No Legia Warszawa lubi tego typu narracje, rewolucji, zmiany, odcięcia. W każdym bądź razie wypowiedzi wczoraj Włukowicza w czasie konferencji prasowej były skandaliczne.
Dobrze. Ja wczoraj szedłem przez Nowy Świat i widziałem kibiców maszerujących na mecz, bo rozumiem, że Legia grała u siebie, poszli w szalikach.
Tak.
I tak bak mnie bardzo korciło, żeby krzyknąć: hej Piast! Hej Piast!
No dobrze, że tego nie zrobiłeś.
Wiesz co, szczerze? Ja byłem na meczu Gryfa Słupsk. Ja rozumiem, że to nie jest odpowiednik... Ja widziałem, jak wyglądają warszawscy kibice, tak powiem.
Nie, no jest dużo,
ale...
dużo złości, dużo frustracji. Mogłeś zginąć.
Nie, z rąk tych ludzi, którzy mnie mijali Nowym Światem, to nie. Dlatego zacząłem się zastanawiać nad zakrzykiem, ale potem pomyślałem sobie, bo ich miny nie... Ich miny tak... tak wiedzieli, co się stanie, to tak szli na ten mecz. Tak. Nie mamy nic innego do roboty, idziemy. Nie wygramy dzisiaj. Nie zdobędziemy tytułu.
Tak to było.
Nie wszystko można mieć. A Piast widziałem jest 12. Patrz, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś super source, ale widziałem, że jest 12 pod względem zarobków graczy w lidze i zdobywa mistrzostwo. Gratulacje dla Piasta. Gliwice współczuję wszystkim ościennym miastom, które czują się teraz tak zazdrosne, że o Boże, Gliwice wygrywają. Gliwice, to jest chyba pierwszy tytuł Gliwic w piłkę nożną.
Przypominam ci, że oni w zeszłym sezonie obronili się w ostatniej kolejce przed spadkiem, więc to jest turnaround.
Piast Gliwice to jest ten klub, którego mecze często były w poniedziałki.
Nie wiem, Maciej.
Tak. I żartowaliśmy z tego, nie wiem, chyba z Bartkiem Tomczakiem. O, w poniedziałek obejdzie sobie ligę. A ja mówię, co, Piast gra? Ha, 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 ha. Takie były żarty kiedyś. Koniec żartów, bo to chyba był Piast.
Żarty się skończyły.
No, żarty się skończyły, dobrze.
Przeproś mistrza.
Mój drogi, playoffy trwają, finały konferencji w obu konferencjach. Są dwie konferencje. Jest konferencja zachodnia i konferencja wschodnia. W każdej gra po 15 drużyn. Aktualnie mamy finały, w których grają 2 zespoły. W finale jednej konferencji, w finale drugiej konferencji. W finale konferencji wschodniej przypomnij Państwu, kto gra.
Na wschodzie zmierzyły się zespoły Milwaukee Bucks numer 1 i Toronto Raptors numer 2.
A właśnie, miałem okazję oglądać 4 minuty czwartej kwarty meczu numer 2 Milwaukee Toronto w kanał tam w N+ Sport. Słuchałem, jak pan Wojciech Michałowicz i jakiś kolega komentują czas z garbażu przy 20 punktach. Boże, jaka ekscytacja. Zazdrościłem im tego poziomu. poziomu życia. Ekscytacja, powyższość, się cieszą sportem, to bardzo dobrze na końcu.
Widocznie nie oglądają koszykówki tak często. Mhm. Czy jeszcze znajdują w sobie ogień, żeby ekscytować się końcówką tamtego meczu. Brawo.
Brawo.
Panie Wojtku, jest pan wielki profesjonalistą.
Milwaukee Bucks to klub z Milwaukee i Toronto Raptors to klub z Toronto. Możesz być zaskoczony, bo to jest klub z Kanady. Jest 2-1 po meczu ostatniej nocy, zakończonym dwiema dogrywkami. Natomiast w piątek widzieliśmy zwycięstwo, pewne zwycięstwo, bardzo pewne zwycięstwo Milwaukee, 125-103. Przed nami mecz numer 4. Zastanawiam się...
Zastanawiam się, czy ten mecz nie mógł się... Ten mecz był dziwaczny w sumie.
Tak, jest. Bardzo dużo niespójności w tym meczu. Bardzo dużo niespójności, gdyby próbować wytoczyć jakieś pewne tezy. Bo ja chyba z sześć próbowałem. I od razu miałem ale w zdaniu kolejnym. Czyli mam tezę i ale.
Gdzie był Giannis Antetokounmpo w tym meczu?
Był, ale za mało było Giannis Antetokounmpo. To jest moje czwarte zdanie. Powinien być bardziej agresywny w tym meczu Giannis Antetokounmpo. Nie, nawet nie wiem, gdzie zacząć, bo no, masa tutaj było, wiesz, no dwudogrywkowy mecz. No, naprawdę nie wiem, gdzie zacząć. No, szczerze mówiąc. Poważnie. Długi mecz.
Kontuzja Kawhia Leonarda.
Kontuzja Kawhia Leonarda.
Naciągnięcie, nie wiadomo co.
Czy to jest kolano, czy co to jest, nie wiadomo.
To jest mięsień gdzieś...
Podkolanowe ścięgno, czy kolanowe. To jest gdzieś ten, no, czy to jest to.
Do wystyłu.
To wyglądało na kontuzję w momencie, jak wchodził w ten dwutakt. To wyglądało, że tam jest coś nie tak. Mówię, Kawhia tak nie kończy tych dwutaktów. Po pierwsze nie dał z góry i zaraz się chwycił za to miejsce.
Potem jakoś zakończył ten mecz, jakby dotrwał, tak. Dojechał
z trudem, Chris Middleton krył go fantastycznie. Widzisz, to przykład takiego take'u, taki tweet miałem, że całą drugą połowę Chris Middleton krył prawą rękę Kawhia Leonarda. Pozwalał mu mijać tylko w lewo i Kawhi nic nie mógł w lewo zrobić. Nic. I nie pamiętam, abym widział, żeby ktoś mieszkał w głowie Kawhia Leonarda. Chris Middleton sobie zamieszkał w drugiej połowie 3-9 z gry, w trzeciej i czwartej kwarcie, z czego w ataku pozycyjnym, ja nie wiem, czy on trafił nawet jeden rzut w ataku pozycyjnym, gdy go krył Chris Middleton. I potem doszło do zmian, bo kryje go w tej serii też Malcolm Brogdon i w tej drugiej dogrywce krył go już tylko Malcolm Brogdon, dlatego, że Giannisa nie było na boisku i Chris, rozumiem, miał większe zadania ofensywne wtedy i to Brogdon miał się przesiąść na Kawhia, ale na przykład Kawhi Leonard zaczął ten mecz na Giannisie Antetokounmpo i to było takie główne usprawnienie defensywne Toronto Raptors i było więcej switchy też w obronie Toronto Raptors. Było więcej podwajania Giannisa, potrajania. Generalnie całe założenie było takie, żeby kompletnie zatrzymać Giannisa, co się udało Toronto Raptors w tym meczu. Bo rzucił tylko 12 punktów. Oprócz tego miał 23 zbiórki i 7 asyst, bo jest mega talentem. Było też, było trochę rzeczy, których zdecydowanie za mało było po stronie Milwaukee, żeby pomóc Giannisowi.
Przepraszam, i mam wrażenie, że jak oni go faulowali, to go tak faulowali, bym powiedział, tak mówiąc, tak po gliwisku, tak festnie.
Tak jak to się u nas w Gliwicach zwykło mówić. Festnie. To naprawdę...
Tak, żeby poczuł ból, no.
Mogli mu pomóc bardziej. Za mało było Brooka Lopeza stawiającego zasłony Giannisowi, za mało było po tych switchach izolacji Giannisa z centrem. Tego było za mało i sam Giannis powinien być bardziej agresywny, no więc wiesz, na przykład... Ten mecz w drugiej połowie był bardzo był wybitnie broniony w niektórych momentach, ale na przykład w całym meczu były momenty strasznie złe w obronie. Na przykład jak początek Toronto Raptors. Toronto Raptors prowadzą w pewnym momencie 30-24 w pewnym momencie tego meczu. Milwaukee nie może nic zrobić w ataku pozycyjnym, ale ma 24 punkty, bo zdobywa cały czas punkty w kontratakach. Tak okropna obrona Raptors w kontratakach, że gdyby przegrali ten mecz, to bym się wrócił do tych momentów i je pepleszu wszystkie pokazał. Zostawiali czyste trójki dla Middletona, zostawiali trójki czyste dla Brogdona po koźle, faulowali przy trójce w kontrze, potem zostawili Pata McConatona, no stracili 24 punkty, nie wiem, to była pierwsza kwarta, chyba się tyle skończyła, stracili 24 punkty, z czego, nie wiem, 15 stracili w kontrze, ale bronili bardzo dobrze w ataku pozycyjnym i to im tak na końcu chyba ten mecz wygrało. To, że ludzie tacy jak Middleton byli 3 na 16, Bledsoe był 3 na 16, Janis był 5 na 12, nie był tyle na linii. No ale mimo tego mieliśmy mecz z dwiema dogrywkami, bo Middleton dobrze krył Kawhia w drugiej połowie i to i co? No, Pascal Siaka miał wielki blok. Nie wiem, no, co. Było kilka takich przełomowych momentów. A, i jedna, to jest chyba najważniejsza rzecz w tym meczu, wiesz? Tak. Bucks spudłowali 7 rzutów wolnych w czwartej kwarcie i w dogrywkach. I to było dla mnie jak, prawie jak mecz.
Brzmi jak Portland Trail Blazers.
Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Kawhi po 52 minutach granych prawdopodobnie z urazem, bo prawdopodobnie tam coś jest na rzeczy, bo to takie pomieszkiwanie Middletona w głowie Lenarda też miało, podejrzewam, związek z tym, że Kawhi nie czuł się do końca dobrze. Oczywiście miał ten spektakularny wsad na końcu drugiej dogrywki, więc pokazał, że może pójść w górę, że to nie jest jakiś taki, wiesz, ogromny problem, ale miałem wrażenie, że o czymś myślał. Kawhi dużo myślał w drugiej połowie tego meczu i tak...
Nie, ale właśnie wydawało się, że się fizycznie, wiesz, fizycznie nie pękł, no, nie załamał się, nie rozsypał się, dociągnął dociągnął ten mecz.
Marc Gasol zagrał wyśmienicie na początku, tego było trzeba. Dlaczego Danny Green i Fred... Danny Green grał jeden ze swoich najgorszych meczów, jakie widziałem, a widziałem setki meczów Danny'ego Greena w playoffach. W playoffach pewnie wszystkie. Fred VanVleet nie istnieje, powinien tam, to oprócz jednej trójki w tym meczu, powinien tam chyba już ktoś inny grać. Ja nie wiem, czy Jeremy Lin nie powinien zacząć grać nawet, bo już są takie głosy. Dobrze, że Norman Powell grał ok. No, to było dobrze. No, ten zespół jest bardzo
Norman
krótki.
Norman Powell uratował ten mecz, aczkolwiek spadł za faulę. W tym momencie, wiesz, bez Lowry'ego, bez Powella, bardzo tak...
No właśnie, ale faulował. Właśnie, więc to jest cały mecz. No, Norman Powell grał dobrze, ale faulował. Na przykład.
Ja wiem, dziwię się trochę jednej rzeczy, że w pewnym momencie że Milwaukee nie grało na to, żeby zdjąć Gasola który też miał 5 fauli przez ostatnie, nie wiem, tam 15 minut tego meczu.
To ja tak.
Nie próbowali jakby pozbyć się tego, żeby Janisowi było łatwiej. Ale Janis sam się, że tak powiem, wyautował.
6 fauli Lowry'ego, nie grał w dogrywkach, dlatego VanVleet biegał. No. 6 faul Janisa na starcie drugiej dogrywki był absolutnie kluczowy dla rozstrzygnięcia tego meczu. Fenomenalny blok Pascala Siakama. Oba zespoły były zmęczone zresztą w dogrywce. Było widać, oba zespoły są zmęczone. Były zmęczone w tym meczu i były zmęczone w dogrywce. No nic. Zobaczymy, w jakim stanie fizycznym będą. To może być 2-2 w tej serii, mój drogi. To może być 2-2. Ja to powiem 6 meczów. Tu może być 2-2.
Może być 2-2, ale też może być 3-1.
Tak.
I
grają Milwaukee Bucks i Toronto Raptors. To jest finał konferencji wschodniej. Jest 2-1 i może być 2-2, a może być 3-1. Tak może być.
Nie, ale to nie, no to wiesz, no to dwie dogrywki, no to jest czego możesz chcieć więcej. Rzeczywiście były te takie momenty ze strony obu zespołów takiego totalnego przestoju. Nie wiem, tam był taki moment, kiedy Milwaukee nie zdobyło punktu przez 7 minut chyba. A w końcu nie miało rzutu z gry celnego. Potem Toronto miał w czwartej kwarcie też taką pasę, nie wiem, ze 4 minuty się nic nie działo. Ten mecz tak się dławił po obu stronach. Może on się do oglądania nie był najpiękniejszy. Ale miał z takich swoich cichych bohaterów, nie wiem. No, George Hill był przez moment bohaterem.
Ale przegrał.
No, Brogdon miał lepsze momenty.
Ale spudłował aż 9 rzutów. Ja nie jestem przyzwyczajony do sytuacji, w których Malcolm Brogdon nie trafia 9 rzutów w meczu. W sensie, to mi wyskoczyło z ekranu, że Malcolm Brogdon nie trafia rzutów.
Nawet, wiesz, no dawaj, Van VanVleet trafił tą jedną trójkę z 11 rzutów.
Ale on gra podtrzymywany przy życiu. Jest taki niewidoczny. Teraz aparatury.
Wygląda jak taki bardzo nobliwy imam z tą brodą.
Nobliwy brakuje imam.
Brakuje mu takiej białej szaty i takiego, wiesz, tego takiego nakrycia głowy.
Trochę tak.
Takiego, wiesz, tej grupy takich pretorian dookoła, którzy tak słuchają i on tak unosi rękę tak. I tak kiwają głowa.
Mhm. Ale kompletnie tym nie jest.
No nie jest, znaczy no nie jest. To taka wiesz, to on chciałby tu być, ale jest coś tak, że rzeczywiście jego się rozsypało.
No nic, zobaczymy, nie, no, przeniesiemy jeszcze numer 4. Niech ta seria potrwa, niech ta seria potrwa najlepiej jak najdłużej, bo tamta seria...
Po to, żeby Kevinkowi się kulasek zagoił.
Tak, ale aczkolwiek to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Kulasek? Kiedy się skończy ta seria? Ponieważ i tak finały rozpoczną się 30 maja.
No dobrze.
Więc
no.
Nieważne, ile będzie trwać seria Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, dla zdrowia Duranta, nie wiem, co Draymond dokładnie chciał powiedzieć, ale no dobrze, mój drogi, no i twoja ukochana, wyśniona seria Golden State Warriors z Portland Trailblazers 3-0.
Ja miałem déjà vu w tym meczu. Przecież to było dokładnie to samo, co było w meczu drugim. Słabo, tak w taki marazm, taka, wiesz, takie te straty, które mnie doprowadzają do szału, te takie głupawe rzuty, po prostu to taka niemoc, taki, wiesz, ten taki kolos, który tak powoli się rozpędza, jak ta lokomotywa, wiesz, ruszyła po szynach i to takie, wiesz, i potem jak oni się w tej trzeciej kwarcie wchodzą na ten taki wyższy poziom i miażdżą, i nokautują, rozjeżdżają. Wiesz, można powiedzieć, że oni to robią perfidnie chyba.
Dobrze, pozwalają... mów sobie trochę jeszcze, ja po kawę pójdę, zaraz przyjdę. Mów o tym, jak są znakomici.
Jak są tak znakomici, że bawią się trochę w kotka i myszkę. No, chcą, pokazują, że może wygracie, a może wam damy, a zobaczymy, czy wyjdziemy z minus 18. I wychodzimy.
Jestem.
Pierś do przodu, klata wypięta i jedziemy ze wszystkimi jak staczką gówna. No tak to wygląda po prostu. Są po prostu niezniszczalni. I wiesz,
ale Kevin Durant ma inne zdanie trochę. Nie wiem, czy widziałeś. On ma trochę inne zdanie. Wiesz, zauważyłem. Nie wiem, czy widziałeś, ale on ma chyba trochę inne zdanie na ten temat, że są tak dobrzy.
I przejdziemy do Kevina Duranta. Wiesz, fajne było w tym meczu, że nagle z tych kazamatów, z tych lochów, z tych, wiesz, z tych podziemi, nagle wydobyli się tacy gracze jak Cook, jak McKinney, który miał kluczową trójkę i takie te dwie zbiórki, które były ważne.
Mogę ci powiedzieć, dlaczego to się stało?
Był Jordan Bell.
Mogę ci powiedzieć, dlaczego to się stało? To tak samo, co się z Meyersem Leonardem w drugiej połowie wydarzyło. Wiesz, dlaczego to się stało? Że oni się wydobyli?
No.
Który to był mecz Warriors w playoffach?
Teraz?
No.
6 plus 6. 12 i 3.
3? Pierwszy. Aha.
15 mecz w playoffach.
No, to jeśli zagrasz 15 meczów w playoffach, to istnieje szansa, że Quinn Cook będzie miał dobre 2 minuty.
No i miał.
Istnieje szansa, że Alfonso McKinney trafi za 3. Jest, bo zwiększasz szansę. Gdyby oni grali w zespołach, które grają 4 mecze, to nigdy byśmy o nich nie mówili.
No dobrze, ale chodzi o to, że wygrywasz tytuł mistrzowski takimi graczami. No.
Dokładnie. Nie, kompletnie nie wygrywasz takimi graczami tytułu mistrzowskiego jak Quinn Cook i Alfonso McKinney.
No nie, ale na koniec oni robią, przechylają szale. No to
ale
oni
dlatego,
zrobią,
że grają 20 meczów. Jakby grali w drużynach innych, to już by ich na przykład nie było w playoffach. I nie mieliby tych okazji, żeby zrobić tę różnicę przez te 2 minuty. Bo faktycznie na początku czwartej kwarty mieli bardzo dobre swoje momenty. Najlepsze momenty w tej serii. W tej piątce, która wielkich momentów nie ma. Więc
no wiem, ale,
raz
ale...
się kozie, jak to się mówi?
Raz kozie śmierć.
Nie, raz głupiemu coś.
Ślepej kurze ziarno.
Ślepej kurze ziarno, no dokładnie. To trochę tak było. No dobrze.
Ale nie, no Macie, nie deprecjonuj tego, nie deprecjonuj, to naprawdę.
Ja nie deprecjonuję, to ty mówisz, kłócimy się o Quinna Cooka i Alfonso McKinney'ego.
Nie, ale ja mówię, że wiesz, że to jest właśnie fenomen, że nagle potrafisz te kluki wydobyć, no.
Bo jest, jeśli masz dużą ilość szans, przerabiamy to całą historię NBA, to przerabiamy, że w drużynach mistrzowskich na końcu mówi się to, że każdy coś dołożył. Tak, każdy coś dołożył, bo graliśmy 20 meczów i każdy miał szansę w jednym meczu być bardzo dobry. Bo jest więcej szans na to, żeby być bardzo dobrym. That's all I'm saying. Z matematyka.
No dobrze, no ale no dobrze, no Van Fleet nie wykorzystuje tej szansy.
Nie. Nie wykorzystuje tej szansy. Fred Van Fleet, ale miał dobre mecze. Fred Van Fleet też w tych playoffach. Na przykład w 7 mecz z Filadelfią. Miał dobry mecz, więc też miał swoją szansę. I pokazał się przez kilka minut. Tweet Kevina Duranta. Kevin Durant zna słowa Sefa Kerry'ego po meczu numer 2 zareagował na Instagramie Hell No. Myślę, że każdy widział już, o co chodzi. I powiedz mi, mój drogi, jak ty to odbierasz?
A co powiedział?
Na słowa Sefa Kerry'ego po meczu numer 2 zareagował Hell No na Instagramie.
Hello?
Hell No. W sensie piekło nie.
Hell No. Piekło nie, tak?
Tak.
A jakie były słowa Kerry'ego?
Widziałeś?
Nie.
O, to takie życie, że nic nas nie dotyka, nie ma żadnych problemów, problemy na bok, ignorujemy problemy. Dobrze.
Rozumiem. Co powiedział?
Dobrze.
Rozumiem. Nie, co powiedział, no.
Spokojnie, nie krzycz na mnie.
Nie, no pytam po prostu, co powiedział, hell no.
To wiesz co, jak nie wiesz, co powiedział, to nie będziemy o tym rozmawiać. Myślałem, że wiesz, co powiedział, że widziałeś, co powiedział.
Nie widziałem,
co powiedział. No dobrze, to będzie w innym programie. No dobrze, muszę otworzyć, żeby to przeczytać, skoro nie wiesz, co powiedział. Dobrze. Co jeszcze o tym meczu numer 3 Warriors-Blazers?
Wiesz co, mnie to zaskoczyło, że nagle ktoś wymyślił, że Myers Leonard będzie głównym egzekutorem tego spotkania.
No, to Golden State Warriors wymyślili.
I człowiekiem, no tak? To znowu geniusz.
To geniusz, tak. Że Myers Leonard nie może mieć tak dobrych dwóch połów. Jedna tak, druga nie. Zresztą o to chodzi co z Quinnem Cookiem. Trochę. Jeśli grasz długo Myersem Leonardem, to wyjdzie to, że jest graczem poniżej przeciętnej. I pierwszą połowę miał znakomitą, kiedy grał 4-3, a drugą połowę nie. W drugiej połowie Draymond Green był świetny.
Był świetny.
A Myers Leonard nie był dobry.
Był najlepszym graczem tego meczu.
A Myers Leonard nie był dobry.
No wiesz, on ma taki on tak jakby, wiesz, tak...
A był świetny.
Nie, ale to jest tak jak, wiesz, wchodzi gość na scenę w Opolu, taki naturszczyk, niby tam śpiewał, niby lokalną publiczność w Grójcu zabawiał, ale jak wszedł na wielką scenę, to tak się trochę przestraszył.
Tak, okazało się, że jest tylko Alfonso McKinney.
On się nie przestraszył.
Ale dobrze, oni musieli grać, to fakt. Musieli grać, bo Igo dalej jest kontuzjowany, więc kolejne kłopoty w Warriors.
Ale nie groźnie, nie groźnie.
Ale kontuzjowany. Dobrze.
Nie
zdobędziesz łatwo tego mistrzostwa, mój drogi, między rondem a palmą. Nawet nie wyobrażaj sobie, że łatwo ci pozwolę zdobyć ten tytuł, tak?
Ja wiem.
Nie będzie łatwe.
Janis będzie chciał ci pomóc.
To będą kłótnie, to się będziesz denerwował, to będziesz ignorował tweety Kevina Duranta. Nie będzie łatwo.
Muszę wiedzieć, co powiedział Steph Curry.
Steph Curry powiedział to, o czym lud krzyczy i mówi, że ci Warriors bez Duranta są lepsi niż Warriors z Durantem. Tylko był bardziej precyzyjny niż taka ogólna teza, z którą można się zgadzać lub nie, która jest interesującą dyskusją, ja się z nią nie zgadzam, ale już będę cytował. Boże, już jesteśmy na tej papierowej stronie.
Ale znowu nazwał go żeńskimi organami płciowymi?
Steph Curry?
Tak.
Steph Curry nazwał kiedyś...
Pytam, czy tak powiedziałeś, że zrobił to bardziej precyzyjnie, no więc...
Nie, no powiedziałem, że lud mówi, że Warriors bez Duranta są lepsi niż Warriors
z
Durantem.
Lud.
Ale to mówię, ja się z tą opinią nie zgadzam, on był bardziej precyzyjny.
To nieprawda.
Powiedział tak, Steph Curry powiedział, poruszają się szybciej bez Duranta, kiedy Durant nie gra. Nie są definitywnie lepszym zespołem, ale ciężej się ich kryje. I Easy Money Sniper na Instagramie, Easy, easy money sniper, I'm so chill, I'm so cool. Napisał, hell no. To było na stronie, na jakiejś stronie kibicowskiej Golden State Warriors na Instagramie.
Po pierwsze nie wiadomo, czy to Kevin Durant.
To jest Kevin Durant. To ktoś, żarty oczywiście, że zapomniał się przelogować.
Zapomniał się przelogować. Natomiast
to jest oficjalne konto Instagram Kevina Duranta.
Nie, to tak się nie da powiedzieć, czy są lepszą drużyną, gorszą drużyną, bo nie są lepszą drużyną. Durant jednak daje potworną, powiedziałbym, dodatkową siłę ataku. Być może jak masz dwóch, to musisz grać na dwóch i ta piłka wtedy inaczej chodzi, niż jak masz trzech i tak wszyscy trochę czekają, wiesz, trochę na swoją kolejkę, trochę, no, Kevin, może ty rzucisz, może Clay teraz ty, może jesteś na większym mózgu, może większy mózg sprawia, że lepiej grasz, nie wiem. Ale na pewno nie są lepszym zespołem bez niego. Poza tym on w obronie jest faktorem. No.
To dlaczego pisze hell no? Bo Seth Curry nie powiedział, że są lepszym zespołem bez niego. Powiedział, że z Durantem są lepsi niż bez Duranta, tylko powiedział, że bez Duranta są... trudniej się ich kryje. Poruszają się szybciej, stawiają sobie zasłony bardziej dynamicznie, jest więcej swingu piłki, jest więcej spacingu w tej grze, gra nie zwalnia, gdy Durant dostaje piłkę, nie zatrzymuje piłki. O, to jest jedna rzecz, że jak piłka trafia w ręce Duranta, to się czasem potrafi zatrzymać, bo on chce też podjąć swoją decyzję, a jak grają bez Duranta, to ta piłka idzie pach, 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 pach i walimy.
Może jest...
13 asyst.
Może jest takie wrażenie, no. Ale Draymond Green jest niesamowitym graczem.
Mój drogi, Draymond Green wcale nie jest aż tak niesamowitym graczem, ponieważ Draymond Green nie jest...
Na poziomie energii jest po prostu graczem grającym w innej lidze.
Na poziomie energii Draymond Green jest niesamowitym graczem, to tak. Mój drogi...
To wystarcza, bo trzeba mieć podpałkę czasami, no i on jest taką podpałką, no on grzeje, wiesz, cały czas to ognisko.
Dam ci cytat. Będę cytował dalej, ponieważ to nie będzie łatwe. Nie będzie łatwe. A propos tego Duranta, a propos tego, co się dzieje z Golden State Warriors, które mnie to nie zaskakuje, że oni są 4-0 bez Duranta. Wielokrotnie to podkreślałem. I jeszcze raz powiem ci, dam ci taki cytacik, mój drogi. Stephen Curry może prowadzić Warriors do perfekcji sam. W sensie grać atak Warriors, kontrolować go. Może to robić x razy w roku. Nie potrzebuje Kevina Duranta w żadnym z tych meczów. Ale to za dużo wymagać od Stefa, żeby robił to w 82 meczach plus playoffach. Wtedy KD ma znaczenie. Steph jest teraz w killer mode, dlatego że były mecze w tych playoffach, które KD zabrał. To jest 4 lata historii NBA. 3. Ostatnie lata historii NBA.
Wypychajcie go dalej. No. Wypychajcie go dalej.
Dobrze, tylko powiedz mi, dlaczego on reaguje na Instagramie na takie rzeczy. To jest sprawa. Dlaczego? No, słuchaj. Nie gra, tak?
Było nasze podejrzenie takie, że jeśli Warriors będą wygrywać,
to go będzie to trochę męczyć.
No i
właśnie się to dzieje i go męczy. I wchodzi na Instagram i odpisuje. No,
no tak, to nie wytrzymuje ciśnienia.
No co, stary, no odetnij sobie internet. I założę się, że było jeszcze więcej okazji, miał jeszcze więcej prób podejścia do napisania jakiegoś komentarza i rezygnował, ale tu mu nie wyszło.
Tak, no tak. No. Na tym się dziwisz się?
Po co?
Dziwisz się?
Ja mu tak.
Nie wolałby, żeby było, wiesz...
Znaczy, mu się dziwię, że on popuszcza. No serio, dziwię mu się, że popuszcza. Tym bardziej, gdy mowa o jego drużynie. Znaczy, rozumiem go, ale no nie na tyle, żeby pisać hello w internecie, no. Znaczy, może sobie robić, co chce, to już wiemy, ale... No, hello! Profesjonalny sportowiec, no. Mowa o jego zespole. Jego zespole jest zazdrosny o swój zespół.
Mnie to jednak bardziej niepokoi, że jego nie ma na tych meczach. No. Gdzie on siedzi tam na ławce i klaszcze.
Ciekawe, czy to się właśnie tak wszystko skończy w finałach NBA. Że będziemy się wracać do tej scysji Draymonda z Kevinem.
Niech on wróci do gry i zostanie MVP finałów i niech zamknie temat. tego mu życzę.
Jaki temat?
Ale powiem, że faktycznie bez niego się przyjemnie tą drużynę ogląda. Jest więcej nerwów, znowu przyznaję, że paluszkiem przeciągnąłem z trzeciej kwarty do czwartej. Nie wytrzymałem ciśnienia. Ale jak już było 84-82, to wróciłem sobie spokojnie i obejrzałem. Tak.
Do jakiego punktu w historii ludzkości dotarliśmy my? My, kibice. My, ludzie. Nasza psychika.
Nie wiem, ale masz jakiś taki, masz jakąś taką potrzebę jakby oznaczenia, wbicia flagi i powiedzenia jesteśmy teraz tutaj? W sensie tu dotarliśmy i dalej już nie? Czy pójdziemy jeszcze dalej? I gdzie, co to jest za punkt, w którym jesteśmy?
Nie, ja nie będę komentował tego. Dla mnie to nie, jest no czasem proszę, za dużo, nie, wiesz? No, to jest za dużo, ale nie będę przeszkadzał. I tak to robię. Tobie nie będę przeszkadzał.
Ale mnie nie przeszkadzasz nigdy.
Dlatego się nie odzywam. Nie będę przeszkadzał. Nie będę stawiał żadnego punktu, wiesz, flagi mówił do... Bo nie możesz oglądać, jak twój zespół przegrywa, więc przewijasz, żeby obejrzeć, jak wygrywa.
Nie chcę zobaczyć, nie chcę.
No kurde.
Chcę zobaczyć, tu wygrywa, jak mają, jak mają przegrać.
Cztery ostatnie lata, ale tu mogą przegrać. Ojej.
Ja po prostu nie mam ochoty oglądać, jak oni przegrywają.
No, ja mówię, do jakiego punktu dotarliśmy. Zespołem się chyba winno żyć, nie? Tak razem w znoju i w szczęściu, a czasem wybiera się życie w szczęściu. I to jest mój chyba generalny kłopot, jeśli chodzi o ten Bandwagon Warriors. Był taki baner na... zostało zauważone w Moda Center. Był taki baner, jedna z kibicek trzymała. Kibice Warriors, gdzie są wasze koszulki Lakers?
Tak, to było bardzo śmieszne. Mhm.
Coś w tym jest. Teraz będę miał SMS-y od moich kolegów, którzy są kibicami Warriors i będą mi udowadniać, że byli, gdy Tim Hardaway skręcił kostkę w 92.
Tak.
A Mitch Richmond trafił przez ręce.
Czy płakałeś, kiedy Chris Webber odchodził z Golden State?
Pa, pamiętasz, jak Manute Bol oddał 10 trójek w meczu, a teraz ludzie srają na jakimś Brookiem Lopezem. Kim jest Brook Lopez?
Tak. To prawda.
Dobrze, mój drogi, mamy jeszcze 5 minut dzisiaj, w kompaktowej trochę. Przejdźmy na chwilę do draftu, bo z draftu jest pewien pattern się wyłonił po draft combine, mianowicie wróciła fraza przyrzeczenie wyboru. Zawodnik wyjechał, nie chce rozmawiać, nie chce się spotykać, bo ponoć ktoś mu przyrzekł wybór i ponoć nie spadnie niżej niż to miejsce, niż to miejsce, niż to miejsce. I mamy takie trzy nazwiska.
Rui Hachimura.
Pierwszą z tych postaci jest Rui Hachimura, który ma
przyobiecane
i teraz nie wiadomo, z kim będzie trenował, czy będzie trenował i kiedy będzie trenował, dla kogoś. Drugi taki zawodnik to jest...
Bo ma przyobiecane.
Od kogoś?
Z Minnesoty,
tak? Z Minnesoty?
Tak.
Dobrze.
Tak.
Na pewno?
Tak.
Dobrze. Drugie nazwisko to Coby White, który też ma przyobiecane, że nie dotrwa, według Chicago Tribune, z wczoraj, że nie dotrwa do wyboru Chicago Bulls numer 7, czyli zostanie wybrany wcześniej. Coby White to jest taki combo guard rozgrywający z północnej Karoliny. Z takim afro dużym, który wygląda jakby miał kompletnie gdzieś mecz koszykówki, ale w nim gra. I przed nim są, przed Chicago Bulls są Phoenix Suns z szóstką i może to Phoenix Suns będą celować w Coby'ego White'a, ale nie wiadomo. Może to będzie ktoś wyżej. I trzecia postać, to jest ta abstrakcyjna postać, to jest Darius Garland, który jest kontuzjowany. Co on w końcu ma z tym kolanem? Boże, Darius...
Garland?
ACL, czy co on ma? Nie gra, Darius Garland nie trenuje. Tak, Darius Garland, rozgrywający Vanderbilt, torn meniskus w listopadzie. I on nadal...
Czerwana rzepka.
Nie gra. Był out for a season 27 listopada, więc praktycznie w ogóle nie grał w tym sezonie, to jest rozgrywający z Vanderbilt i mimo tego, że nie grał w tym sezonie, ma przyrzeczenie wyboru prawdopodobnie od Lakers z czwórką lub Phoenix Suns z szóstką. Spekuluje tu akurat Chicago Tribune. Natomiast tam się po dwa sorsy są, wiesz, cytowane. Zawsze lepiej mieć trzy. W tych czasach wystarczy jeden, a czasem niektórzy w ogóle nie mają sorsa i coś piszą. Ale Darius Garland ląduje w Lakers albo w Phoenix Suns. Ma przyrzeczenie od Lakers albo Phoenix Suns według Chicago Tribune. To oczywiście nie jest jeszcze tak proste. Wydarzy się jeszcze pewnie miliard innych rzeczy. Te przyrzeczenia nie zawsze się sprawdzają. W sumie nie pamiętam historycznie, czy jak bardzo to się sprawdza i jak nie. No a tak wyglądają nowe wieści.
No dobrze, no ale to rozumiem, że wiesz, no że po co trenować, skoro jesteś przyobiecany, no. Chyba się tak nie, no nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby to przeobiecanie się nie spełniło. Bo to też moim zdaniem pokazuje, jak słaby jest ten draft, skoro te przeobiecanki działają.
Jeśli zadziałają, zobaczymy, no są trzy. Znaczy, aha, że działają, że są, tak. No.
Że są, tak? No. Że ludzie już w takim razie, wiesz, no tam na szóstym miejscu już potrzebujesz być przyobiecany i że już, wiesz, nie masz specjalnie... Znaczy, jesteś happy, że będziesz szósty.
Mhm. No tak, bo oczywiście mógłbyś trenować, żeby być wyżej, tak, na przykład Rui Hachimura, nie? Pokazać się Atlancie na przykład z dziesiątką, żeby zostać wybranym.
No. Tak.
Albo Waszyngtonowi z dziewiątką, albo Atlancie z ósemką, nie? Coś takiego.
Tak.
Tu mógłby być Rui Hachimura pewnie na tych miejscach, też mógłby do nich startować. No dobrze, mój drogi. Słyszymy się jutro, czyli jutro się słyszymy?
Tak.
Dzisiaj jest ten... Jest czwarty mecz przy 3-0, więc będziemy musieli znaleźć inne tematy niż sam mecz, bo jak wiesz, ja nie oglądam meczów numer 4 przy 3-0. Ale mamy trochę rzeczy, do których musimy się jeszcze wrócić. Chyba będziemy musieli się wrócić do tego wywiadu Marcina Gortata.
Tak, koniecznie.
Koniecznie to będziemy musieli to...
Tak, trzeba go przeczytać, bo on się doskonale wpisuje w grę o tron. Tą taką, wiesz...
Czy wiesz, że Gott jest w Gortat?
Gott?
Gott jest w Gortat.
Aha, jest,
czyli się
tak.
Wpisuje. Gra o tron się wpisuje w
Gortat. Tak, w Gortata. Gortat gra. Gra się w Gortata. Może stąd są te polskie wątki, wiesz?
Może to jest to.
Może to powstanie warszawskie, to wyroki śmierci państwa podziemnego, taka, wiesz, taka elegia, ta wolna elekcja. No piękne. Ale to jest fajne pytanie. A wiecie, co to była wolna elekcja? A oglądaliście ostatni odcinek gry?
To w szkołach tak będą się dzieci uczyć.
Tak, bo to najlepiej na przykładach. Mhm.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Ja jeszcze raz tylko przypominam, że pomidory są świetne o tej porze roku i to nie jest żaden szyfr dla francuskich...
Ale to są szklarniowe, czy to są spod plandeki?
To nie jest żaden szyfr dla francuskich lotników. Pomidory są świetne o tej porze roku.
Najlepsze pomidory są skąd? Cypru.
Pa, pa, mój drogi. Słyszymy się już.
Cześć.
Hej.